Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Piotr Wiktor Lorkowski.
Zaczynamy.
wiersze@radiogdańsk.pl Klinika Wiersza.
Licencja poetica. Wyrażenie pochodzi z łaciny. Przyjmuje się, że pierwszy zastosował je Lucius Anneus Seneca, zwany młodszym. Było to dawno, bo Seneca urodził się w 4 roku przed naszą erą, a zmarł w 65 roku naszej ery. No dobrze, ale na czym polega ta licencja poetica? Otóż, zgodnie z ogólnie przyjętą definicją, jest to przyzwolenie na wolność twórczą i poetycką, dopuszczającą odstępstwa od norm językowych, reguł formalnych lub wierności w opisie faktów. Czy zatem jest to licencja na błąd? Przyzwolenie na błąd poetycki? Nic bardziej mylnego. Swoboda poetycka jest swobodą poetycką, błąd jest błędem. Jakże więc znaleźć granicę między tymi pojęciami? Co jest wolnością, a co błędem? Zważmy, że stosując licencję poetyka, możemy poluźnić reguły form stylistycznych, gramatycznych, składniowych, prozodyjnych, brzmienie, akcent, leksykalnych i innych. To wszystko możemy. Jednocześnie pisząc, wystrzegać się musimy błędów językowych, a więc stylistycznych, gramatycznych, składniowych, logicznych i tak dalej. No więc jak to jest, że raz powołujemy się na licencję poetyka, a innym razem mówimy o błędzie? Posłużę się przykładem słynnej jednodniówki Nóż w brzuchu z 1921 roku, manifestu polskiego futuryzmu. Jej autorzy już wcześniej opublikowali manifest w sprawie ortografii i fonetycznej. Żądali tam wprowadzenia pisowni, która oddawałaby brzmienie poszczególnych dźwięków. Twierdzili, cytuję, absurdem jest dla wyrażenia jednego i tego samego dźwięku używanie dwóch różnych znaków liter. Dlatego skreślamy raz na zawsze z alfabetu polskiego jako zbyteczne litery U zamknięte i RZ, ponieważ w wymawianiu nie różnią się niczym od liter U otwarte i Z z kropką lub SZ i bez szkody dadzą się przez nie zastąpić. Koniec cytatu. Państwo tego nie widzicie, ale ja mam teraz przed sobą wydruk drugiej jednodniówki futurystów Nóż w brzuchu w latach 20. poprzedniego stulecia sprzedawanej w scenie 80 marek za egzemplarz i czytam tekst pod winietą. 30 tysięcy egzemplarzy manifestu futurystów rozchwytano po całej ziemi polskiej w ciągu 14 dni. Dźgnięte nożem w brzuch ospałe bydle sztuki polskiej zaczęło ryczeć. I tak dalej. Naturalnie, w całym tekście wszystkie litery RZ zapisane są jako Z z kropką lub SZ, na przykład w wyrazie przyjaciół. Wszystkie połączenia N, I, na przykład w wyrazie dźgnięte, jako N z kreską. Wszystkie O z kreską, czyli U zamknięte, jak mówimy, zapisane jako U otwarte, na przykład w wyrazie Kraków. Wszystkie CH jako samo H, na przykład w wyrazie brzuch. No więc co? Błąd na błędzie i błędem pogania? I tak, i nie. Zwróćmy uwagę na to, że futuryści na użytek swoich manifestów stworzyli pewne kontrowersyjne, ale jednak zasady językowe. A jak już je stworzyli, to trzymali się ich z żelazną logiką. Tam nie ma dowolności typu raz U otwarte, raz zamknięte. Nie ma językowej przypadkowości. Jest żart, hucpa, trąbtadracja, ale to też w ramach eksperymentu. I tutaj dochodzimy do sedna. Normy i zasady języka można naruszać w sposób świadomy, celowy, konsekwentny. Wtedy mówimy o licencja poetica. Nieświadome odstępstwo od normy językowej oraz niepotrzebna i przypadkowa innowacja nazywa się błędem językowym. Czyli wracamy do tego, o czym już w tych naszych audycjach mówiliśmy. Żeby przekraczać zasady, najpierw trzeba je poznać. W innym razie przekroczenie prowadzić będzie do błędu.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Dzisiaj w studio gościmy, tak jak już usłyszeliście Państwo na początku, Piotra Wiktora Lorkowskiego, krytyka literackiego, recenzenta, tłumacza, tłumaczył wiersze Rainera Kuncego, Georgę Trakla, myśli Anioła Ślązaka, epigramy Goethego, aforyzmy Lichtenberga, przetłumaczył pieśń o miłości i śmierci chorążego Krzysztofa Rilkego i zapiski Maltego. Ostatnio Piotr był redaktorem, jest redaktorem gdańskiej encyklopedii Gintera Grasa, wielkiego, wielkiego dzieła. Piotrze, witam Ciebie w studio, serdecznie gratuluję tej ostatniej książki. Ale chcę od razu powiedzieć, że gościmy Ciebie dzisiaj nie jako redaktora, jako tłumacza może też, bo poprosimy Ciebie na koniec o przeczytanie kilku tłumaczeń. Natomiast interesuje nas to, o czym zaczęliśmy dzisiaj mówić. Błąd, licencja poetyka, jak to rozróżnić, czy często to się spotyka w wierszach, zwłaszcza młodych poetów, bo jesteś przecież specjalistą od debiutów literackich. Od lat redagujesz rubrykę omawiającą nowe książki poetyckie, więc jak to jest, Piotrze?
Jeśli idzie o licencję poetyka, to zawsze mam do czynienia, zawsze albo bardzo często, nadzwyczaj często, z takimi sytuacjami, że właściwie język poetycki u debiutantów waha się czasami między błędem, a już wejściem, taką próbą stworzenia własnego języka, który ustanawia też reguły własnej licencja poetyka. Gdzie widzi się błędy? Bardzo często w tomikach widzi się po prostu błędy redaktora, błędy słownikowe, przekroczenie jakichś takich najogólniejszych norm, frazeologicznych i co jest bardzo ciekawe, zdarza się to niezwykle często debiutantom także ambitnym. Co jest też ciekawe, że taką osobą, która taki debiut współtworzy i ma szalony wpływ na to, duże znaczenie, której uwaga, której praca, której doświadczenie rzeczywiście na kształt debiutu może rzutować, a czasami na tym kształcie debiutu może zaważyć, jest po prostu redaktor. To jest taka druga postać, druga osoba, która zwłaszcza debiutantowi musi towarzyszyć swoją życzliwością, ale także swoją wielką kompetencją.
A tutaj, Piotrze, wejdę Ci w słowo, dotknąłeś niezwykle ważnej rzeczy. Otóż instytucja redaktora zanika. Często ukazują się książki, zwłaszcza te pierwsze, które są bez redakcji. Bez redakcji. Po prostu autorowi wydaje się,
wie najlepiej, prawda?
Że wie najlepiej, że jego książka, że jego wiersze nie potrzebują tych drugich oczu, albo nawet i trzecich, które by spojrzały na te wiersze, które by zobaczyły to, czego nie widzi autor.
A Piotrze, a jak to jest w czasach, kiedy wszystko wolno, w jaki sposób jako wieloletni wyławiacz talentów odróżniasz odstępstwo zamierzone od najzwyklejszego błędu? Czy potrzebujesz większej porcji tekstu, żeby określić, czy odstępstwo jest zasadą danego autora, jego własnym językiem, czy jak wykrywasz pomyłki?
Generalnie przede wszystkim jest tak, że ja omawiam tomiki, ja omawiam całe zbiorki i patrzę po prostu, w jakim kierunku dany język się rozwija, w jakim kierunku po prostu idzie lub chce iść. I rzeczywiście, żeby odróżnić pewne cechy, czy rozróżnić, czy określić pewne cechy języka poetyckiego, zdecydowanie jest potrzebna nieco większa partia tekstu. Trzeba też powiedzieć, że tak jak redaktorowi, tak i recenzentowi dosyć często przydaje się słownik. Ja dosyć często po prostu czytam tomiki ze słownikiem na podorędziu, kiedy intuicja, bo to jest też kwestia pewnej intuicji, kiedy intuicja mi podpowiada, że należy się przyjrzeć pewnemu rozwiązaniu. Dosyć często śledzę je po całej książce, mówię oczywiście o rozwiązaniu stylistycznym, śledzę je po całej książce, patrzę, czy ono wpisuje się w pewien schemat projektowanego języka przez książkę. A później czasami siadam do słownika i słownik mi pewne rzeczy tutaj podpowiada, a czasami reguły współczesnej polszczyzny stają za takim, a nie innym kształtem, a nie inną propozycją, która mi się już wydaje pewnym przekroczeniem, która w pewien sposób narusza moje przyzwyczajenia.
A powiedz, w jaki sposób odświeżasz swoją wrażliwość? Czy sama lektura wierszy jest już takim procesem ciągłego zachowywania czujności? Bo po 25 latach czytania debiutantów, no można jakoś, może nie tyle stracić ciekawość, co stracić świeżość spojrzenia. Jak to robisz, żeby móc być wciąż otwartym na nowe?
Ja muszę w ogóle się zdradzić, że ja po prostu jestem z temperamentu filologiem, z biegiem czasu po prostu coraz bardziej widzę, że lektura każdego kolejnego tomu to nauka osobnego, nowego języka. Krytyk literacki, literaturoznawca także, recenzent musi mieć w sobie coś z poligloty, a właściwie z pewnej postawy poligloty, gotowego do otwierania się na nowe języki, gotowego do przyswajania sobie pewnych reguł dyskursu poetyckiego. tego. Natomiast takie odświeżenie z całą pewnością następuje wtedy, kiedy sięgam po książkę, którą czytam po raz kolejny, która jest moim punktem odniesienia, takim obszarem odniesienia. Z jednej strony jest to po prostu klasyczna poezja polska. Mam cały taki krąg dzieł klasycznych i przede wszystkim pisanych klasyczną polszczyzną. Niekoniecznie są to dzieła poetyckie, bardzo często eseistyka, bardzo często są to szkice literackie, już bardziej takie naukowe nawet. Czyli po prostu mam taki krąg tekstów, które mi też ustawiają mnie w pewnych normach językowych.
Taka apteczka pierwszej pomocy. Jesteś takim Don Kiszotem właściwie, bo takich rubryk poetyckich, otwierających furtkę debiutantom, będących pierwszą konfrontacją, dającym im szansę na usłyszenie pierwszej opinii specjalisty, jest niewiele właściwie. Poza dwumiesięcznikiem Topos, chyba jeszcze Odra omawia debiuty.
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że robiąc pewną selekcję, oddzielam teksty i tomy. Warte lektury od tych po prostu, które już rzeczywiście na samym wstępie muszą jeszcze poczekać, czy to na przeczytanie, czy to na omówienie, czy też druga książka tak naprawdę byłaby bardziej godna uwagi niż pierwsza. Krytykuję w takim znaczeniu, że rzeczywiście odmawiam pewnych walorów literackich, czy w ogóle odmawiam walorów literackich dosyć rzadko, ale staram się mówić o książce negatywnie, krytykując książkę, znajdować bardzo twarde argumenty. Są to przypadki dosyć rzadkie, prawdę mówiąc. Nieczęsto piszę i nieczęsto mówię, że coś mi się po prostu nie podoba. Pozostawiam jakby te swoje uwagi krytyczne w takim obszarze ciszy. Nie tyle, żeby nie przemilczeć, ale żeby po prostu tak naprawdę nie zrobić krzywdy komuś, kto ma literackie ambicje.
Ja mam propozycję, żebyśmy dzisiejsze spotkanie z tobą, Piotrze, zakończyli twoimi tłumaczeniami. Kto to będzie?
Będzie to Georg Trakl, bo jest to chyba najbardziej jesienny poeta piszący w języku niemieckim. Poeta bardzo ponury, symbolista. Właściwie poeta, którego życie zakończyło się w Krakowie, ponieważ jako sanitariusz po bitwie pod Grudkiem Jagiellońskim trafił tam do szpitala psychiatrycznego i tam zakończył życie. Właściwie Trakl to taki typowy modernista, modelowy w gruncie rzeczy, symbolista, autor wierszy pełnych nastroju, ale w gruncie rzeczy również bardzo groźnych znaków schyłku, upadku i rozpadu. Pieśń nocna. Tchnienie nieporuszonego. Zwierzęca twarz stężała od błękitu swej świętości. Potężne jest milczenie w kamieniu. Maska nocnego ptaka, łagodny trójdźwięk w kimś przebrzmiewa. Elai, twoje oblicze chyli się niemo nad niebieskawą wodą. O wy, ciche zwierciadła prawdy, na samotnego skroniach ze słoniowej kości odblask upadłych aniołów się jawi. I taki wiersz, który przyłożyłem bardzo późno, ale czytałem go właściwie od 15-20 lat i moim marzeniem było to spotkanie uwieńczyć właśnie przekładem. Do starego sztambucha. Powracasz ciągle, melancholio, o łagodności samotnej duszy, do końca żarzy się złoty dzień. Cierpliwy pokornie kłoni się przed bólem, dźwięcząc harmonią, miękkim obłędem, popatrz, zmierzcha się już. Powraca znów noc i żali się śmiertelny, a inny współcierpi z nim. Drżąc pod jesiennymi gwiazdami, co rok niżej pochyla się głowa.
Skrzynka poetycka. Wiersze @radiogdańsk.pl.
Do naszej skrzynki poetyckiej trafiły wiersze pani Jadwigi Nowak. Na antenie zaprezentujemy dwa wiersze. Pierwszy nosi tytuł Piosenka, drugi nie ma tytułu. Piosenka. Dźwięczy mi w głowie poezja, jak cisza w uszach dzwoni. Jeszcze nigdy nie byłam na tych schodach, tak blisko jesieni. Leniwie gaśnie słońce, troski ściskają serce, Jeszcze nigdy nie byłam tak blisko. Nad i w niebo. Kropki niebieskiej. Jestem jak robak w jabłku. Drążę swój gorzki korytarz. Jeszcze nigdy w tak ślepej słodyczy nie gryzła mnie taka tęsknota. Wiersz bez tytułu. Ta podróż cię uzdrowi, zobaczysz. Wszystko będzie dobrze. Cień ziemi kładzie się na księżyc w pełni, nadciąga burza i przechodzi bokiem. Koniec świata i tym razem kończy się bez końca. Tę noc gorącą spędzimy pod osłoną nieba. Nic się nie stanie, wstanie dzień, rozwinie się w południe pąk czerwonej róży, wąż ogrodowy posłuży i zrosi znużone słońcem głowy słoneczników. Nawet nie będziesz wiedzieć, kiedy to nastąpi, kiedy odwróci się koniec z początkiem, kiedy zniknie, podniesie się czarna kurtyna i niewidzialny kurz przestanie dławić słowa. Razem zrobimy pierwszy krok. Potem już sama pójdziesz swoją drogą.
Panie Jadwigo, dziękujemy za wiersze. Ja powiem od razu, że mnie bardzo one ujmują. Są rzeczy, które mnie się bardzo podobają. Zakończenie piosenki. Jeszcze nigdy w tak ślepej słodyczy nie gryzła mnie taka tęsknota. Jest w tych wierszach prostota, jest ciepło, którego nam tak bardzo teraz potrzeba. Jest coś, co przekonuje do świata, który pani w wierszach przedstawia. To nie są rzeczy jakieś skomplikowane. To nie jest taki wzorzec poezji językowej, skomplikowanej, hermetycznej. Tu wszystko jest proste, jednocześnie jest jakoś czułe, jakoś wzruszające, przemawiające nie tylko do wyobraźni, ale też do serca.
Tak, ale jest też tutaj spora samowiedza. Piosenka, jak dla mnie, jest odrobinę zbyt ckliwa, natomiast bardzo podoba mi się wiersz bez tytułu. Taki pogodny wiersz o odchodzeniu. Co mi się podoba, taka świadomość, że warstwa brzmieniowa tekstu jest szalenie istotna w poezji, bo przecież wąż ogrodowy posłuży i zrosi znużone słońcem głowy słoneczników. W tej frazie słyszymy to syczenie wydostające się z węża wody. A na poziomie metaforyki widzę tu dużo odniesień takich biblijnych, bo wiersz jest o odchodzeniu, ale przecież wąż, sytuacja ogrodu ewidentnie odsyła nas do początku świata, każdego świata, naszego osobistego świata, więc tak jak Krzysztofie zauważyłeś, z pozoru proste, przejrzyste, uczuciowe, ale nie przeuczuciowione pisanie, za którym stoi duża czujność i duża świadomość używanych narzędzi.
A wiesz, Tadeusz, ja czasami lubię, jak tekst jest, jak powiedziałeś, odrobinę ckliwy. Jeżeli ta ckliwość jest podana w sposób poetycko-klarowny, czysty, a tak wydaje mi się tutaj jest, że i po prostu tak odczuwam, że czasami dobrze jest posłuchać takiej poezji, która mówi wprost o rzeczach zwyczajnych, a jednocześnie jest to po prostu, tak jak sam powiedziałeś, dobrze napisane. Panie Jadwigo, dziękujemy.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Jan Kochanowski, Tren siódmy. Treny wydane w 1580 roku to cykl 19 wierszy poświęconych zmarłej w dzieciństwie córce Urszuli. Tren siódmy jest jednym z najbardziej przejmujących i najpiękniejszych. Rozpacz ojca po stracie ukochanego dziecka zamienia się w lamentację, która nie znajduje pociechy w rzeczach doczesnych, aż do utraty nadziei. A jednak w kolejnych trenach przychodzi ukojenie, daje powracająca wiara dziecinna. Tren siódmy interpretuje Jarosław Tyrański.
Jan Kochanowski. Tren siódmy. Nieszczęsne ohendustwo, żałosne ubiory mojej najmilszej córy. Po co me smutne oczy za sobą ciągniecie, żalu mi przydajecie? Już ona członeczków swych wami nie odzieje. Nie masz nie masz nadzieje. Ujął ją sen żelazny, twardy, nieprzespany. Już letniczek pisany i uploteczki w niwecz i paski złocone, matczyne dary płone. Nie do takiej łożnicy, moja dziewko droga, miała cię mać uboga doprowadzić, nie takąć, dać obiecała wyprawę, jaką ci dała. Giezłeczko ci tylko dała, a lichą tkaneczkę ojciec ziemię brełeczkę w główki włożył. Niestetyż i posag, i ona w jednej skrzynce zamkniona. Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.